Jako, że poruszymy dziś wątki między innymi językowe, pomyślałam, że może część z Was zastanawia się nad nazwą mojego podcastu Café Lungo i teraz właśnie Wam wytłumaczę, dlaczego akurat taka nazwa. Café Lungo to po włosku, po francusku café allongé, to dosłownie długa, a raczej przedłużona kawa, a konkretnie espresso. A czym przedłużone? No oczywiście wodą, bo jest to espresso, które parzy się po prostu dłużej i używa się do jego przygotowania większej ilości wody. Klasyczne espresso ma, uwaga, uwaga, 25 ml, tak, i nie mylcie się, jest to tylko trochę więcej niż połowa naszego polskiego kieliszka wódki. Jest naprawdę małe i takie, że pije się je dosłownie na raz. I Włosi potrafią takie espresso pić 7 razy dziennie lub kilkanaście razy dziennie. Nie mylmy też Café Lungo z Americano, bo Americano to dużo większa kawa z dużą większą ilością wody, ani z podwójnym espresso. Z kolei klasyczna kawa espresso to espresso corto, czyli krótkie, ale jeżeli zamówicie we Włoszech un espresso lub un café, czyli po prostu kawę, zawsze dostaniecie klasyczne espresso. Nigdy nie zamawiajcie natomiast latte, bo latte to jest po prostu mleko i dostaniecie tylko mleko. No i pamiętajcie o złotej zasadzie. Jest takie włoskie powiedzenie, które uwielbiam. Kawy pijemy dziennie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 33. Podcast zawdzięcza swoją nazwę temu, że jak możecie się domyślić, uwielbiam kawę i piję jej dość dużo, a poza tym moje rozmowy są przedłużone jak espresso, jak Café Lungo właśnie. Cześć, hola, tutaj Zosia i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Café Lungo. W dzisiejszym epizodzie porozmawiam z Olą, znaną w sieci jako Pod Niebem Malagi, bo jak możecie się domyślić, Ola od kilku lat mieszka w Maladze, czyli hiszpańskim mieście na samym południu w rozpalonej słońcem i flamenco Andaluzji. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak żyje się w Andaluzji, co to właściwie jest flamenco, czy każdy Hiszpan się nim zajmuje, no i jakie są różnice pomiędzy północną a południową Hiszpanią. Poruszymy temat nauki języka obcego. Ola jako wieloletnia ekspertka w nauczaniu i ja jako dorosły samouk języka włoskiego odpowiemy na pytania, czy da się nauczyć języka w każdym wieku i nie wyjeżdżając za granicę, jak można praktykować język z native'ami mieszkając w Polsce i czy rzeczywiście, żeby nauczyć się języka obcego, zawsze potrzebny jest konkretny plan nauki z rozpisanym kalendarzem i jak ważną rolę odkrywa pasja do języka i czynnik kulturowy. Cześć Ola!
Hej!
Bardzo mi miło dzisiaj witać w moim podcaście i mam nadzieję, że przybliżymy dzisiaj trochę atmosfery hiszpańskiej naszym słuchaczom. Powiedz mi, czym się zajmujesz i co robisz na co dzień i gdzie mieszkasz?
Nazywam się Ola, mieszkam w Hiszpanii, prowadzę swojego bloga Pod Niebem Malagi. Zapraszam, jeżeli chcecie nauczyć się hiszpańskiego i poznać bliżej hiszpańską kulturę, dowiedzieć się czegoś więcej o tym pięknym kraju. Zajmuję się tworzeniem kursów online, to jest moja pasja, no i nauczaniem hiszpańskiego w sieci. Przybliżaniem nie tylko języka, ale właśnie hiszpańskiej kultury, która no, jest bardzo ważna przy nauce języka, o czym wiele ludzi zapomina.
Na pewno wrócimy do tego tematu jeszcze języka i kultury w dalszej części podcastu, ale zanim przejdziemy do takich językowych tematów, to chciałam Cię zapytać, jak to się stało, że w ogóle zamieszkałaś w Hiszpanii, bo rozmawiam z moimi gośćmi zazwyczaj też o ich takiej osobistej drodze, bo zawsze fascynuje mnie, jak to się dzieje, że ludzie akurat są w danym miejscu, bo często to jest jakiś przypadek, także powiedz, jak to było w Twoim przypadku właśnie.
Tak, to też był przypadek, bo ja byłam bardziej związana z Włochami, dlatego że tak, wyjechałam na studia do Włoch, byłam zafascynowana włoską kulturą. Troszeczkę Włochy może, nie chcę powiedzieć, że mnie rozczarowały, ale jakby nie znalazłam swojego miejsca tam po prostu. Nie czułam się dobrze, miałam niby znajomych, ale czułam, że czegoś mi brakowało. No i pewnego razu zdecydowałam się pojechać na kurs językowy do Hiszpanii. Też dlatego, że miałam trochę problemy z hiszpańskim na studiach, bo studiowałam też ten język. No i we Włoszech jest troszeczkę tak, że Włosi nauczyciele bardzo koszą, jeżeli chodzi o hiszpański, bo Włosi mają takie podejście, to jest prosty język, łatwo się go można nauczyć, więc dość trudne były te egzaminy i zdecydowałam się na taki dwutygodniowy pobyt właśnie w Maladze. No i tam poznałam w szkole mojego chłopaka, który był moim nauczycielem.
Często tak jest, że jak ktoś wyjeżdża do Włoch, to kończy się tak, że jest się z Hiszpanem, dlatego że też jest dużo Hiszpanów na Erasmusie we Włoszech i nawet częściej łatwiej właśnie mieć kontakt z Hiszpanami niż z Włochami. Okej, no i poznałaś chłopaka w Maladze i postanowiłaś tak wszystko rzucić i się przeprowadzić do Malagi?
Nie. Ja jestem bardzo nieufna, bardzo taka roztropna, dlatego na początku powiedziałam, że no dobrze, spróbujmy zobaczyć, jak będzie to wszystko wyglądało na odległość. Spotykaliśmy się właśnie u mnie we Włoszech. On przyjeżdżał, ja jeździłam do Malagi. Nawet po zakończeniu studiów, no przeprowadziłam się do Hiszpanii, ale do Salamanki, też nie do Malagi. Gdzieś tam realizowałam siebie, a ten związek to tak myślałam, zobaczymy, bo to nie jest takie łatwe, żeby być z kimś na odległość. Jeszcze duża różnica wieku, no bo znaczy nie duża, ale jednak na tamte czasy duża, bo 10 lat jednak robi różnicę, ktoś ma 19, a ktoś już 30, tak? 29, więc może teraz ta różnica nie jest taka duża, ale w tamtym momencie jednak była, więc na spokojnie tak się docieraliśmy, aż w końcu wyjechaliśmy do Anglii, zamieszkaliśmy razem, no i już wiedzieliśmy, że po kilku latach wrócimy do Hiszpanii i będziemy mieszkać w Maladze. Ale to tak wiesz, długa historia do tego.
Bo ja jestem teraz w Walencji i ja też jestem bardziej związana z Włochami, dlatego że mówię po włosku i mojego Erasmusa zrobiłam we Włoszech. I też przeprowadziłam się teraz do Hiszpanii, żeby spróbować czegoś nowego i nauczyć się hiszpańskiego, także mój początek drogi jest dopiero tutaj z hiszpańskim. Ale już widzę jakieś też różnice i podobieństwa między Włochami. Ale też kiedy pytam Hiszpanów, też mają coś takiego jak Włosi, czyli trochę taki podział, może nawet nie, że na południe i północ, ale na regiony, bardzo się identyfikują z danym regionem. Jak to jest i jaka jest Malaga i czym na przykład różni się taki typowy Hiszpan z południa, bo oni uważają, kiedyś właśnie powiedziałam Hiszpanowi, że przeprowadzam się do Walencji, on tak na mnie spojrzał i powiedział, nie, no to nie jest Hiszpania, do Malagi pojedź. Więc powiedz mi, czym różni się właśnie południe Hiszpanii, południowy Hiszpan od północnego Hiszpana, bo na pewno taki Hiszpan z Barcelony to będzie ktoś zupełnie inny, jeśli chodzi o kulturę i zachowanie.
Tak, to trzeba mieć na uwadze, że bardzo dużo osób widzi Hiszpanię przez pryzmat Andaluzji, czyli takich ludzi otwartych, ciągle flamenco, fiesta, jest zabawnie, ludzie się śmieją i tak dalej. Ja też tak myślałam, bo poznałam mojego chłopaka, który jest Malagijczykiem, jego rodzina z Malagi, więc wydawało mi się, że wszyscy w Hiszpanii tacy są. Dopiero jak zaczęłam studiować w Salamance, to byli tam ze mną różni ludzie z różnych części Hiszpanii, nagle okazało się, że oni są inni, że oni są bardziej poważni, że też żartują oczywiście, ale są bardziej zdystansowani. No i nagle okazało się, że ludzie tam nie tańczą flamenco, że to jest zupełnie inna kultura. I ja byłam w takim głębokim szoku, że gdzie ja jestem w ogóle, jak to jest możliwe, że jeden kraj, a jest tak zróżnicowany i rzeczywiście Hiszpania jest niesamowicie zróżnicowana. Inna kultura jest w kraju Basków, nawet inaczej ludzie mówią. Wiadomo, u ciebie w Walencji inaczej, gdzieś tam wyspy, jeszcze inaczej Andaluzja. Także to jest niesamowite, no nie da się objąć tych wszystkich różnic, nie? Bo mają też swoje tradycje, przyzwyczajenia. Jestem bardzo ciekawa właśnie północy kraju. Chciałabym wybrać się na taką dłuższą podróż, bo wiem, że właśnie poznam od innej strony tą hiszpańską kulturę, bo bardziej oczywiście znam ją od strony Andaluzji, gdzie No tak jak mówię, tutaj ludzie kochają flamenco, też nie wszyscy, ale jednak jest ta kultura flamenco, ludzie są bardziej otwarci, też ten język się zmienia tutaj, ludzie no, często tak ci słodzą, tak? Guapa albo ninia, dziewczynko, co tam?
Ja mieszkałam na Sycylii i podobnie jest na Sycylii. Sycylijczycy to podejrzewam, że tacy ludzie z Andaluzji, jeśli mielibyśmy już robić jakieś porównania. A propos tego flamenco, bo mnie to fascynuje. Czy faktycznie flamenco się tańczy, flamenco się gra? Jak wygląda to flamenco i o co chodzi z tym właśnie na południu w Maladze? Czy każdy Hiszpan tańczy flamenco?
Nie, każdy, to też jest taki właśnie taki stereotyp, że każdy Andaluzyjczyk się śmieje, robi sobie żarty i tańczy flamenco, ale to są stereotypy, bo nie każdy Andaluzyjczyk taki jest, ale rzeczywiście jest ta kultura flamenco, ludzie są zainteresowani tym tańcem, bo to jest taniec, śpiew i gra na gitarze. Ja też jak poznawałam hiszpańską kulturę, nie wiedziałam o tym, myślałam, że się tylko tańczy flamenco, dopiero potem ludzie mówili, no ale jak to tylko tańczy, a kto śpiewa? Ja to trzeba śpiewać jeszcze, tak? No właśnie, to jest jeszcze śpiew, a potem ludzie, a kto gra na gitarze do tego? Aha, czyli masz po prostu taniec, śpiew i grę na gitarze i ci artyści, jeżeli ktoś tańczy, to nie znaczy, że śpiewa. I jeżeli ktoś śpiewa, nie znaczy, że umie tańczyć. Także jest to niesamowite, jakby takie trzy działy tego.
Czyli jest też grupa osób, która wykonuje taki pokaz flamenco na przykład? Czy to jest jedna osoba, jeśli jedna osoba potrafi wszystkie te trzy sztuki, to może wystawiać sama flamenco?
Tak, może wystawiać sama. Czasami jest tylko osoba, która gra na gitarze, inna osoba, która tańczy, a inna jeszcze, która śpiewa. Także no, te spektakle są niesamowite, ale najciekawsze są takie, które są w restauracjach albo w Granadzie są takie fajne cuevas, do których się wchodzi i ta atmosfera jest taka niesamowita, bo często te pokazy na ulicy są robione pod turystów. Też są fajne, ale nie czuć tego... No, tej takiej...
To są takie właśnie miejsca, takie puby, czy jak to...
To są takie jakby to wygląda, ale jak taka jaskinia. Wchodzisz i to jest wszystko takie niskie, takie, wiesz, taki jakby biały domek, do którego wchodzisz i jest to taki bar, no ale jak wejdziesz do tego baru, to jest po prostu tak niesamowita atmosfera i bardzo dużo... Cyganów właśnie śpiewa flamenco. O tym ludzie też nie wiedzą, że to Cyganie rozpropagowali tak naprawdę właśnie ten taniec, śpiew. Najsłynniejszy właśnie śpiewak flamenco Camarón, który już nie żyje, był Cyganem. On właśnie jest najbardziej znanym śpiewakiem flamenco, ale powiem ci, że teraz już flamenco się zmienia, bo właśnie Camarón wykonywał takie czyste flamenco, wiesz, taki czyste, czyli bardzo dużo bardzo dużo takiego mocnego, głębokiego śpiewu. A teraz już wiadomo, kultura się zmienia, ludzie się zmieniają i te rytmy są troszeczkę inne, nie?
Bardziej jak reggaeton?
Może nie, ale rzeczywiście są już inne wpływy jakby muzyczne, już ludzie gdzieś tam też zaczynają eksperymentować, ale jeszcze są artyści, którzy powiedzieli, że nigdy nie zamierzają właśnie tego flamenco zmieniać. I tak jest to właśnie podzielone. Niektórzy mówią, nie, to nie jest flamenco, bo flamenco to było tak, jak Camarón śpiewał, takie czyste flamenco. A to, co jest teraz, to nie jest flamenco. No, ale są ludzie, którzy mówią, no, czasy się zmieniają, trzeba iść do przodu, nie?
Ja muszę powiedzieć, że Hiszpanie bardzo dbają o kulturę w ogóle swoich tańców narodowych, że tak powiem w cudzysłowie, bo tutaj nawet w Walencji jest wiele szkół tańca praktycznie na każdym rogu i w każdej tej szkole tańca można tańczyć taki styl, jaki ci się tylko zamarzy, ale część z tego to jest właśnie flamenco, tango i sevillanas, jest taki taniec, tak? To jest, tak. On pochodzi z Sewilli, tak przypuszczam. Tak. Wiesz coś o tym tańcu? To jest coś podobnego do flamenco?
Ja za dużo nie śledzę tak flamenco jedynie, jeżeli chodzi o śpiew. Mój chłopak to jest w ogóle wielkim fanem. On by tutaj mógł godzinami rozmawiać i mówi, że ty się tam nie wypowiadaj, bo
nic nie wiesz.
bo nic nie wiesz i nie lubisz w ogóle. Ale tak, jest taki taniec Sevillanas. Ja słyszałam, że on jest bardzo, bardzo trudny. Mm-hmm. Rzeczywiście to flamenco jest bardzo wymagające, bo to tupanie nogami, to jest.
To jest właśnie
prostu
ciekawe, że Hiszpanki sobie, wiesz, idą w środę o 19 tańczyć flamenco. W ogóle mam, jak już o tym rozmawiamy, to mam śmieszną historię, bo tydzień po tym, jak tu przyjechałam, nawet nie tydzień, chyba 3 dni później, zapisałam się na salsę. I wcześniej też tańczyłam trochę taniec klasyczny, tak amatorsko, i przyjeżdżam do Hiszpanii, mówię, nie, no tutaj to muszę spróbować czegoś takiego bardziej hiszpańskiego, pójdę sobie na salsę. No i zapisałam się do jakiejś szkoły. W ogóle to był mój pierwszy dzień, więc właśnie biegnę tam cała spocona, nie wiem gdzie, zgubiona po czasie, i wparowuję na tą salę. Polka ubrana jak na taniec klasyczny w rajstopach i w spódniczce i w wody, a tam sami Hiszpanie, lat średnia wieku 75+. I dziewczyna, instruktorka na mnie patrzy, zmierzyła mnie od góry do dołu i mówi, ale to na salsę? Ja, że tak, ale oczywiście zaprosiła mnie, no i tańczyłam sobie z tymi dziadkami przez całe 45 minut. I co mnie właśnie tak uderzyło od razu, to że w Hiszpanii jest tak bardzo ta kultura też tańca i wychodzenia, że to jest dla nich tak normalne, że każdy idzie tańczyć salsę, i to nie jest, wiesz, opatrzone taką etykietką salsa dla seniorów o 10 w sobotę, jak na przykład w Polsce by to było. Nie ma czegoś takiego agingu, czyli właśnie jakby każdy Hiszpan, to jest normalne, że się tańczy dla każdego Hiszpana, nieważne w jakim wieku, tańczą młodsze osoby ze starszymi osobami, i wszyscy są w tym tacy zjednoczeni, i to ja uważam, że jest piękne i niesamowite. Aczkolwiek bardzo się z siebie śmiałam, bo oczywiście nie mówiłam też po hiszpańsku, teraz już trochę bardziej mówię, ale ta pierwsza lekcja była zabawna, bo dane mi było tańczyć z jakimś panem starszym, który mówił do mnie po hiszpańsku: obracaj się tu, tak?
I to, o czym mówisz, właśnie jest widoczne bardzo na festynach u nas w Andaluzji, że masz wszystkie pokolenia, które się bawią, i starsi, i nastolatkowie, i małe dzieci tańczą, i osoby w średnim wieku, i to jest niesamowite, że każdy się bawi w rytm nawet tej samej muzyki, nawet może być to reggaeton albo jakiś, nie wiem, jakiś latino, gdzie lecą okropne, bo tam te latino, wiadomo, te piosenki są bardzo takie pełne, ociekające seksem, i każdy się bawi. Czy to starsza osoba, czy w średnim wieku, każdy tańczy, i to jest super.
A powiedz mi jeszcze, tak jeszcze pytając cię o Malagę właśnie, już nie o flamenco, jak wygląda życie mieszkańca Malagi, Hiszpana? Nie wiem, jest jakiś rytm dnia szczególny, bo na Sycylii na przykład jest, więc zastanawiam się, jak to jest w Maladze.
Powiem ci, tutaj wszystko zależy od osoby. Ja bym powiedziała, że nie ma jakiegoś takiego specyficznego rytmu dnia, aczkolwiek wiadomo, ludzie wychodzą na tapas, no to tapas muszą być. Nie zawsze w ciągu tygodnia uda się, wiadomo, wyjść na tapas, bo często też ludzie mówią, a no bo Hiszpanie mają czas, jest ta siesta, tylko że ilu z tych Hiszpanów praktykuje tą siestę, tak? Bo to nie jest tak, że przychodzą do domu, idą spać, tylko jest jakaś tam przerwa, może na obiad, ale no takich praktykujących Hiszpanów, no którzy praktykują siestę, to poznałam chyba z wszystkich, co znam, dwóch może.
A tapas o której się godzinie?
To jest tak, oni mają przerwę 13:30 do 16:00, to też zależy od firmy, bo mój szwagier na przykład inaczej ma tą trochę przerwę niż moja szwagierka, więc to też zależy, jeżeli chodzi o pracę, nie?
Co cię zszokowało w Hiszpanii, jak przyjechałaś, takie właśnie rzeczy, jak przebiegł twój proces aklimatyzacji, że to tak ujmę górnolotnie? Czy miałaś jakieś trudności takie jeszcze poza właśnie tymi fajnymi hiszpańskimi rzeczami jak flamenco i tapasy?
Chyba najbardziej taka pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest to, że się bardzo często do ludzi mówi po imieniu, i nawet starszych. Bo zastanawiałam się, jak poznam moją teściową, to jak ja mam mówić do niej, czy to na pan, pani. Potem wszyscy byli tacy zdziwieni tym, że ja mówię na pan, pani. I mówią, no ale co się dzieje? Jakby ja mówię, nic, no przecież to jest kobieta, dorosła, no. Ale ludzie mówili, nie, no masz do niej mówić po imieniu i tak dalej, do mojego wujka po imieniu, do wszystkich po imieniu. I też bardzo mnie zdziwiło, jak byłam w szkole językowej i ja miałam 19 lat, a nauczyciel miał może 36, więc ja mówiłam do niego na pan, pani. I on do mnie też tak właśnie, ale co ty do mnie mówisz? Jak ty do mnie mówisz? No jestem Markos. I to było dla mnie takie dziwne. Ja mówię, ale no dobrze Markos, a tylko to jest strasznie takie, ten pierwszy moment. Jednak to jest osoba, my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tego, żeby mówić jednak na pan, pani, nawet do osób w moim wieku, albo no nie wiem, nawet jak jest 20-latka, no to pani, chciałaby pani przejść, chciałaby pani, zawsze to pan, pani. No i na studiach, jak byłam, studiowałam w Salamance, to do profesorów też na ty. I to też jest takie dziwne, że do promotora mówisz, no Fernando, to co, to napiszę tą jedną stronę. Fernando, poprawić tą czwartą stronę? No popraw, popraw.
To prawda, we Włoszech jest identycznie, używa się na te formy, ale myślę, że dla akurat ludzi, którzy się uczą języka, jeżeli przełamiemy tę barierę taką w głowie, to może być łatwe, bo po prostu nie musimy pamiętać o tej trzeciej formie, uczymy się jednej formy i tyle. No właśnie, i tak przechodząc już do tematów językowych, bo ty masz takie właśnie podejście, żeby uczyć takiego języka żywego też, niepodręcznikowego, bardzo związanego z kulturą. I to jest właśnie rzecz, którą ja też bym chciała promować, jeżeli chodzi o naukę języka, bo ja włoskiego nauczyłam się tak, że jeździłam na wakacje do Włoch i po prostu bardzo kochałam tę kulturę i uczyłam się tego włoskiego sama dla siebie, nie w szkole. Bardzo czerpałam z tego dużą przyjemność, bo po prostu zrobiłam sobie z tego zabawę i widzę, że ty też trochę tak traktujesz ten hiszpański też na swoich profilach, że to jest całe właśnie takie owiane, że to jest fajne, że to jest żywe, że to jest język, że to są ludzie, a nie podręczniki i kucie, prawda?
Tak, tak, właśnie. No myślę, że trochę tak jest, że kojarzy nam się nauka języka z takim siadaniem do książki, takim kuciem i czy nawet z takim skostniałym trochę systemem edukacji, no bo jednak w Polsce nie kładzie się takiego dużego nacisku na tą kulturę, jednak się uczysz jakichś tam wyrażeń i koniec, tak? A trzeba pamiętać o tym, że to, że na przykład ja tu w Polsce powiem do jakiejś pani, która ma 60 lat na ty, no to jest to jakby może to zostać źle odebrane, ale już w Hiszpanii nie. To, że ja tu nie mogę w Polsce na przykład rozmawiać na temat otwarcie, na temat seksu, no ale w Hiszpanii mogę i są różne wyrażenia, które być może w Polsce no, byłyby nie do przyjęcia, więc to jest zupełnie inna mentalność, inny sposób też użycia tego języka, czy nawet przekleństwa, gdzie w Polsce raczej no, nie wypada przeklinać, a w Hiszpanii no przeklina się bardzo często, czy to w telewizji też są przekleństwa, nawet jak słucham jakichś audycji radiowych, to też są te przekleństwa i jest to jakby takie normalne, więc chcę ludziom na to zwrócić uwagę, że właśnie to jest inna kultura, żeby uczyli się żywego języka, a nie, że wyczytamy coś w książce, użyjemy i to może brzmieć po prostu nienaturalnie dla Hiszpana i nic się nie stanie, tylko po co tracić czas, żeby uczyć się takich właśnie jakichś nienaturalnych zwrotów, które nie są używane, bo no marnujemy nasz czas, bo dla Hiszpana on powie, no wiesz, tak się nie mówi, poprawi cię i nie ma problemu, ale ty jednak gdzieś tam już masz to w głowie, że okej, no to tak się nie mówi, to muszę się uczyć innych zwrotów, to muszę jednak inaczej mówić, więc nie chcę, żeby ludzie tracili czasu swojego, tylko od razu, żeby mieli tą styczność właśnie z żywym językiem, uczyli się kultury, no bo to już nie tylko chodzi o przekleństwa, ale też nawet o to, w jaki sposób zachowujemy się w barze, jak poprosić o, nie wiem, kawę nawet, czy różne takie hiszpańskie zwyczaje, jest tyle wrażeń, które nawiązują do jakichś tam tradycji, zwyczajów i tak dalej, więc myślę, że no warto tej kultury się uczyć.
Mhm. Właśnie a propos takich wyrażeń nienaturalnych, to przeczytałam na twoim blogu, że nienaturalne są wyrażenia. Oczywiście to zszokowało mój mózg, bo jak to? Co jest nie tak z wyrażeniem hasta la vista i puedo pagar?
Dokładnie, dokładnie. Dużo osób tak właśnie się uczy. I ja też tak używałam hasta la vista i tak dalej, no bo gdzieś tam wyczytałam w książce i za każdym razem, ale tak nie mów, tak nie mów. I mówię, ale o co chodzi? Albo ludzie też mówili, ja mówiłam hasta la vista, oni mówili baby. No bo to było właśnie wzięte z tego filmu Arnolda Schwarzeneggera, on to wymyślił. Można zobaczyć czasami w restauracjach takie napisy hasta la vista, ale no Hiszpanie tego nie użyją, tak? Powiedzą hasta luego albo jaki hasta pronto. Mhm. Natomiast to hasta la vista no po prostu brzmi nienaturalnie. A jeżeli chodzi o puedo pagar, mogę zapłacić, no to taka typowa nasza kalka, nie? No bo my tak mówimy. I właśnie to jest to, że jakby dla Hiszpana jest to dziwne, no jak możesz zapłacić? No ty musisz zapłacić, tak?
Ale chcę też dodać faktycznie, że nie róbcie sobie nic z tego, bo ja też uczyłam się takiego włoskiego, wyjechałam do Włoch i mówiłam te wszystkie kalki i to nic, dogadywałam się i super się z tym czułam i właśnie to jest też ważne, żeby ktoś nie pomyślał sobie, a no to bez sensu się uczyć, jeżeli ja nie pojadę do danego kraju. No właśnie, chciałam też poruszyć ten wątek. Czy jesteś w stanie nauczyć języka, będąc w swoim kraju i nie wyjeżdżając? Jaką masz opinię na ten temat?
Tak, oczywiście można, tylko bardzo właśnie jest ważne to, żeby selekcjonować te treści, bo niestety ja mam takie wrażenie, że dzisiaj każdy może tworzyć, każdy może założyć konto na Instagramie, a nie każdy ma wiedzę. No bo niestety, jeżeli my powielamy pewne takie no nie wiem, jakieś schematy, czyli na przykład uczymy ludzi, że mamy to hasta la vista, chociażby nawet, że nie wiem, no te wszystkie wyrażenia, że się mówi puedo pagar, czy na przykład ludzie też nie zwracają uwagi w ogóle na hiszpańską wymowę, intonację, a to też jest bardzo ważne właśnie, jak się uczymy języka, no to właśnie tracimy znowu czas, tak? Czyli znowu my uczymy się tego takiego języka, który nie jest używany na co dzień, więc ja zawsze ludziom mówię, warto po prostu selekcjonować te treści, warto też zobaczyć, jak nasz nauczyciel mówi po hiszpańsku. No bo jednak jak słyszymy, w jaki sposób ktoś mówi, no to też mamy większe zaufanie, tak? Bo jednak widzimy, że okej, dobra, czyli używa jakiś tam, no słyszę, że mówi w tym języku, bo często ludzie nauczają języka, a w ogóle go w codziennym życiu nie używają, w ogóle. Czyli na przykład to jest 2%, tak? Bo może gdzieś tam na lekcji, ale wiesz, na lekcji to też nie jest to samo użycie, bo na lekcji to ty jesteś nauczycielem. Nie masz tego, tej drugiej osoby, która gdzieś tam zadaje ci pytania, jesteś w jakiejś konwersacji, ta konwersacja jest spontaniczna, no tak się uczysz najlepiej, ale tak jak mówię, można w Polsce się nauczyć, bo też często ludzie mówią, Ola, ty mówisz, że nie można. Nie powiedziałam, że nie można, tylko, że trzeba te treści selekcjonować, bo jeżeli ty widzisz hasta la vista, uczysz się tego, no to potem, ja powiem szczerze, że mam takie błędy w języku hiszpańskim, które wiem, że są błędami, ale nie potrafię ich wyrzucić z głowy, bo gdzieś się nauczyłam kiedyś, że tak się mówi i to był błąd. I ja na przykład mówię to i mój chłopak mówi, no ile razy mam ci? Ja mówię, ja wiem, ale nie potrafię, ja mam to, ja wiem, że to jest błąd, ale no nie potrafię wyrzucić tego, nie?
Ale dogadujesz się, mieszkasz w Hiszpanii, czyli widzisz, jakby to nie jest też przeszkoda, tak, że robimy błędy, jesteśmy ludźmi. Dokładnie. Ale ja chciałam zwrócić na taki aspekt uwagę właśnie, bo wszyscy, jest taka też popularna opinia, a no bo ty wyjedziesz do kraju, to ty tam jesteś, dlatego mówisz w tym języku. Nie, muszę włożyć tak samo wysiłek w to, że się uczę tego języka. Ja się nauczyłam wcześniej w Polsce i dopiero pojechałam do Włoch, bo chciałam go praktykować, ale gdybym pojechała bez znajomości, oczywiście można sobie też dorobić troszkę tym stresu, można rzucić się na głęboką wodę. Teraz jestem w Hiszpanii, trochę jestem w tej sytuacji, gdzie się uczę faktycznie tego języka od razu na żywo tutaj, ale mówię też po włosku, więc jest mi troszkę łatwiej. Ale chciałam powiedzieć, że właśnie czasem nawet łatwiej się uczymy, będąc w naszym kraju, bo mamy na to czas, siadamy też właśnie, możemy sobie odpalić też film i uczyć się też żywego języka, a będąc tam, szczególnie na Erasmusie, możemy tak naprawdę nie mieć kontaktu z Włochami nawet. I ja też po sobie to zauważyłam, że po jakimś czasie też obcowania z Włochami, bo ja byłam na dwóch Erasmusach, najpierw byłam na uniwersytecie, a potem robiłam praktyki. No i podczas tych praktyk już bardziej zadawałam się z ludźmi z Erasmusa i mówiłam po angielsku i straciłam dużo tego włoskiego, pomimo tego, że byłam we Włoszech i miałam wrażenie, że będąc w Polsce i faktycznie motywując się sama do tego, żeby otworzyć podręcznik, otworzyć YouTube'a, posłuchać czegoś po włosku, lepiej ten włoski mi wtedy wchodził, że tak powiem. Kiedy byłam we Włoszech i mi się wydawało, no jestem we Włoszech, to teraz jakby ten język sam wpada do głowy. Właśnie nie jest tak.
Bardzo ciekawą rzecz mówisz, tak? To są dwie rzeczy, które trzeba powiedzieć. Pierwsza, że nie każdy Polak mieszkający w Hiszpanii dobrze mówi, bo może nie mieć po prostu kontaktu. Ja znam Anglików, którzy mieszkają 20 lat i dokładnie fatalnie mówią.
Zamykają się też w polskich enklawach i tak. Jak się chce, można w ogóle nie mówić, bo dogadamy się w najprostszych rzeczach gdzieś w sklepie, to nie są jakieś trudne sprawy, że można mieszkać za granicą, nie mówiąc w języku, więc jeżeli ktoś chce uczyć się języka hiszpańskiego i jego wymówką jest to, że nie pojedzie w najbliższym czasie do Hiszpanii praktykować, to zapewniam, że można się nauczyć języka w tym kraju.
Dokładnie i to też chciałam powiedzieć, że często jest tak, że ktoś mówi, no bo ty mieszkasz, na co dzień mówisz, to się już nie musisz uczyć. Absolutnie to tak nie wygląda, bo przecież ile jest wyrażeń, których ja nie znam, po prostu muszę się dalej uczyć, bo inaczej też gdzieś tam ten mój język stanie, nie będzie się rozwijał. I często rozmawiam o tym z dziewczynami, które też są ambitne i mieszkają w danym kraju i mówią, Ola, czy ty też tak masz, że ty cały czas musisz się tego hiszpańskiego uczyć, bo ja mieszkam tutaj, ale też się cały czas uczę. Ja mówię, tak, no bo ten język jednak może stanąć w pewnym momencie i się nie rozwijasz.
I bardzo szybko się go traci. Jeżeli nie obcujemy z językiem, nie mówimy też w nim, to można szybko stracić. Miałabym też właśnie radę dla tych, którzy się uczą języka w Polsce, że szukajcie sobie towarzystwa Hiszpanów czy Włochów czy innych osób, w zależności od tego, jakiego języka się uczycie, w kraju naszym, dlatego że ja też uczyłam się dużo z podręczników, ale w końcu pomyślałam sobie, no dobra, teraz muszę trochę popraktykować, bo chcę zacząć mówić i poszukałam sobie faktycznie we Wrocławiu, jest bardzo dużo Włochów, którzy organizują takie wieczorki włoskie dla Polaków i dla nich i myślę, że teraz jak w ogóle kultura ekspatów i digital nomadów jest też taka rozpowszechniona, to jest bardzo dużo różnych international grupek w każdym mieście, którzy robią takie spotkania, właśnie language exchange. Myślę, że w każdym większym mieście coś takiego teraz znajdziemy, więc wyjdźcie do ludzi i rozmawiajcie też i można tego języka się też uczyć w taki sposób i tak praktykować.
Tak, a jeżeli ktoś mieszka w małym mieście, to też można przez Skype'a jakieś mieć konwersacje z native speakerem. Też można w taki sposób próbować właśnie rozmawiać z Hiszpanami, Latynosami. Jest tyle osób, które udzielają korepetycji. Są to rodowici Hiszpanie i można brać sobie takie konwersacje i siedzieć w domu i praktykować ten żywy język.
Jest taka aplikacja Tandem też, gdyby ktoś był zainteresowany. Też przez te aplikacje można poznawać osoby i wymieniać się językami. Możemy uczyć kogoś polskiego, a ktoś nas właśnie hiszpańskiego. I zazwyczaj słyszałam, że ona tak działa, że właśnie zawiązują się jakieś fajne znajomości, potem osoby nawet też latają do siebie, na przykład odwiedzają się. Więc tak, to może być też super opcja. Dobra, powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o język, czy da się nauczyć języka w dorosłym wieku?
Tak, Boże, to jest jakie pytanie, ale ja wiem.
Moja mama się nauczyła też języka mając 45 lat i mówi w nim na poziomie C1.
Tak, brawo, brawo dla mamy, bo jest przykładem.
Tak, bo osoby też często słyszę, że mówią, nie, no ja już jestem za stary, żeby się uczyć, nie.
Tak,
nie.
Bo w życiu to jest tak, że najpierw mówimy, że jesteśmy za młodzi na biznes, za młodzi na tamto, za młodzi na język, a potem jak już minie ten czas, to znowu za starzy. Czyli to są po prostu wymówki, które mamy. Można się nauczyć w każdym wieku.
A jakie masz porady takie ogólne, jakieś twoje na naukę języka, tak od podstaw też, bo to jest najtrudniejsze, myślę.
Tak, jeśli chodzi o naukę od podstaw, ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby ta nauka była przyjemna i lekka. Dlatego właśnie ja, jak tworzę swoje kursy, To oczywiście jest tam gramatyka, słownictwo i tak dalej, ale staram się, żeby ta nauka była taka lekka, taka przyjemna, żeby te lekcje nie były za długie, żeby to było wszystko maksymalnie skrócone. Wolę więcej lekcji, ale żeby one były krótkie, żeby było ciekawie, żeby właśnie były jakieś ciekawostki kulturowe, językowe, żebyśmy się interesowali też tym krajem, bo to nas tak bardzo motywuje, jak właśnie słyszymy hiszpański gdzieś w telewizji, albo podoba nam się Hiszpania, albo podoba nam się jakieś miejsce, no to jeszcze bardziej nas to motywuje do nauki. Na samym początku ja uważam, że pierwsza rzecz bardzo ważna to jest poznanie dobrze hiszpańskiej wymowy, żeby wiedzieć co i jak, a potem spokojne poznawanie podstawowych czasowników, nie spieszyć się, każdy może w swoim tempie uczyć się języka i jeżeli ktoś uczy się bardzo szybko, a ktoś wolniej, to nie znaczy, że ten co wolniej jest tępy czy coś takiego, bo ludzie też tak mówią, nie, każdy ma swój czas, dzisiaj też jesteśmy bardzo zabiegani, także wiadomo, że nie wszyscy mogą przeznaczyć godzinę dziennie albo nawet nie mogą 20 minut dziennie, więc...
No właśnie, bo my mamy też taką tendencję też jako Polacy, jesteśmy bardzo ambitni na początku, dobra, nauczę się hiszpańskiego i myślimy, jesteśmy tacy zmotywowani, że będziemy robić tyle, tyle i tyle i mamy konkretny plan, a u mnie na przykład, ja jestem taką osobą, może dla niektórych to działa, konkretny plan i dążenie do celu, ale u mnie to kompletnie nie działa, dlatego, że ja się wtedy spinam i mi się odechciewa wszystkiego i tylko się obwiniam, że nie dałam rady dzisiaj zrobić godzinę włoskiego. Mhm. U mnie działa to tak, że właśnie ja sobie robię zabawę z tego języka i kiedy mam akurat 5 minut albo nie wiem, zmywam naczynia, to ja sobie odpalam filmik na YouTubie. Innego dnia sobie zrobię, nie wiem, 10 zdań tłumaczeń, w zależności od tego ile mam czasu i co akurat robię i co mogę zrobić. I to jest lepsze, bo to przybliża mnie każdego dnia, nawet jeżeli robię małą rzecz, do tego, że jestem lepsza w tym języku, niż jakbym sobie właśnie powiedziała, że będę robić godzinę, ale potem tego nie robię, więc w ostateczności w rozrachunku nie zrobiłam nic. Więc polecam po prostu się tak nie spinać z tym językiem i tak robić sobie troszkę tu, troszkę tam, jeżeli właśnie jesteście taką osobą jak ja, no bo może dla was działają jakieś systemy, na mnie nie działają.
Ja wiem, każdy ma, właśnie dlatego każdy lubi uczyć się inaczej, ktoś lubi 10 minut poświęcić, ktoś może godzinę. Najlepiej właśnie podchodzić do tego w taki sposób, że ja mam tam swój czas, rytm, nie porównywać się, bo ludzie się bardzo porównują i to jest też bardzo złe, bo często mówią, Ola, ty mówisz super po hiszpańsku, Boże, ja się uczę tyle lat, nic nie mówię. Ja mówię, ale zaczekaj, bo ty nie wiesz, co ja robię w ciągu dnia, żeby tak mówić, więc nie możesz się porównywać. Ja się też nie mogę porównywać na przykład do... cioci mojego chłopaka, która jest Angielką, mieszka 25 lat w Hiszpanii, tak? No jednak ja tego nie przeskoczę, że ona już tyle lat mieszka i naprawdę mówi wow, po prostu jeszcze wiesz, Anglicy mają taki specyficzny akcent, a u niej w ogóle tego nie słychać, no ale wiadomo, to te porównania nie są dobre. Najlepiej po prostu, okej, skupiam się na sobie, jak ja mówię po hiszpańsku, mam takie błędy, mam te problemy, muszę je rozwiązać, może mam barierę językową, nie potrafię mówić, albo na odwrót, potrafię mówić, ale nie rozumiem. Niech każdy musi właśnie zdefiniować te swoje problemy i się na nich skupić, ale nie porównywać się do innych, bo to jest bardzo frustrujące.
To się bierze też z systemu oceniania ze szkoły, niestety, że jesteśmy też oceniani w szkole pod względem języka i dostajemy za to oceny i właśnie widzimy, że ktoś dostał 5, to jest lepszy, ja dostałem 4, jestem gorszy, więc nie będę mówić w tym języku, a to też nie o to chodzi, bo niektórzy mogą świetnie pisać też w szkole kartkówki i gramatykę, ale nie mówią, a my możemy być super w komunikacji, możemy być płynni. I właśnie co byś polecała jeszcze, jeśli chodzi o taką barierę językową, jeżeli chodzi o zaczęcie mówienia i takie poczucie niebycia ocenianym właśnie i przekraczanie tego wstydu, to jest też trudne.
Polacy mają z tym duży problem, bardzo duży problem. Ja też zauważyłam, że to jest tak, że bo często mi zwracają ludzie uwagę na mój polski. I tak się nie mówi, o Jezu, jakie to okropne, naucz się mówić po polsku, bo już kompletnie nie potrafisz i coś tam, akcent okropny. Ja sobie pomyślałam, współczuję wam, bo jeżeli wy macie takie myślenie, to wy aplikujecie też to myślenie do nauki języka. Czyli wy nie będziecie mówić po hiszpańsku, bo właśnie będziecie się bali tej oceny, że Hiszpan powie, o jaki akcent, o jak okropnie mówi. Nie, to słowo, tego słowa nie powinien użyć. Nieprawda, właśnie Hiszpanie są tacy przyjaźni, oni się bardzo cieszą, jak ktoś mówi po hiszpańsku. I będą bili brawo, jeżeli was, może przekona was ten przykład. Mój tata nie mówi nic. Przyjechał do mnie do Hiszpanii i u nas jak się wchodzi na basen, mamy osiedlowy basen, trzeba podać numer. Więc ja mówię, tato, podaj tres, dos, uno. Bardzo prosty. No jeszcze raz. No i mój tata się nauczył. Podał ten numer i ratownik, no pięknie po hiszpańsku, muy bien. I pan mówi cudownie. Więc tak. Mój tata mówi, no a on do mnie mówił, że ja hablo bien español. Więc on się tak cieszą, że on nie powiedział tego.
Tak, Hiszpanowie powiesz, no hablo español, to ci powie, no ale jak nie mówisz, jak właśnie powiedziałeś, jak przepięknie powiedziałeś. Włosi mówią tak samo, wystarczyło, że się naprawdę powiedziało jakieś jedno zdanie, oni już, ale ty pięknie mówisz po włosku, a ja, chwila, ja jeszcze nie pokazałam moich możliwości, dopiero ci się przywitam z tobą, powiedziałam, jak mam na imię, to nie są te lata nauki, ja ci tu pokażę zaraz, jak ja mówię. A oni mówią, tak, oni mówią wszystkim, że pięknie mówisz po włosku czy po hiszpańsku, Hiszpanie właśnie, więc to jest takie motywujące też, że oni są tacy otwarci w tym.
Tak, więc nie bójcie się, nawet jeżeli pomylicie jakiś czasownik, ile mnie się zdarzało mieć jakiś tam wpadek i zawsze ludzie byli mili i w ogóle nie przejmuj się coś, jak ja bym tak mówił po angielsku, jak ja bym tak chciał, bo oni właśnie słabiej mówią po angielsku, więc bardzo doceniają, że ktoś mówi po hiszpańsku.
Tak, w ogóle Hiszpanie i Włosi uważają nas Polaków za poliglotów i ja często słyszałam, Boże, te Polki, to one mówią i po angielsku, i po włosku, i po hiszpańsku, bo my tak właśnie mówimy w wielu językach, więc doceńmy się w ogóle, że my się chcemy uczyć tego języka, nieważne na jakim poziomie jesteśmy, że mówimy coś, że potrafimy sobie zrobić kawę w kraju, w którym jesteśmy, a potem będzie lepiej. Jeszcze chciałam zapytać o języki hiszpańskie, bo we Włoszech są dialekty, a w Hiszpanii są języki osobne, prawda? Na przykład w Walencji język walencki jest bardzo taki opiekowany też przez państwo i też przez region walencki, dlatego że tutaj wszystkie napisy są dwa razy napisane po języku, w języku kastylijskim, czyli w hiszpańskim, tak, takim jakiego my go rozumiemy, i w języku walenckim. Dzieci w szkole się uczą walenckiego i faktycznie ten język jest używany między mieszkańcami Walencji. Jak to jest w Maladze i jak to jest, jeżeli chodzi o inne języki hiszpańskie?
Jeśli chodzi o Malagę, akurat tutaj mamy hiszpański, no i dialekt andaluzyjski, który, no wiadomo, raczej no, Andaluzyjczycy nie mówią tak czysto po hiszpańsku, chyba że muszą bardzo się starać, bo jest jakiś obcokrajowiec i chcą coś przekazać, żeby ktoś zrozumiał, ale na co dzień to raczej będzie to andaluzyjski, który może być mocny bardzo, bo to też zależy od osoby. Gdzieś tam na wsiach ludzie mają bardzo mocny andaluzyjski, gdzie naprawdę ciężko zrozumieć. Nawet mój chłopak mówił, że w szkole miał, który mój chłopak jest Andaluzyjczykiem, mówi, że miał dziecko, które mówiło bardzo mocnym andaluzyjskim i musiał prosić o powtórzenie, bo no nie dało się zrozumieć. Ale są też ludzie, którzy mają, mówią w tym dialekcie, ale nie jest to aż takie, nie jest to tak mocny dialekt. Da się po prostu zrozumieć. To już zależy od osoby, gdzie się wychowała. No i niestety też to zależy od trochę wychowania, tak? Bo tutaj w Andaluzji mamy ceceo, czyli po prostu czytanie nawet literki S przez ten dźwięk międzyzębowy, czyli kafa. No to jest na przykład uważane według specjalistów języka, no za raczej takie, że niższe klasy społeczne po prostu w taki sposób mówią. A często się w Maladze to zdarza, że ktoś mówi que pasa zamiast que pasa.
Na Sycylii jest podobnie, bo też jest dialekt bardzo silny sycylijski i właśnie też dostałam kiedyś komentarze, no ale to po co się uczyć włoskiego, jak tyle jest dialektów, jak ty pojedziesz tam i ich nie zrozumiesz.
Znowu, to nie jest tak, dlatego że jeżeli jest, oni mają kontakt z obcokrajowcem, będą mówić do ciebie czysto po włosku, także ich zrozumiesz. A druga rzecz, że kiedyś właśnie grupka Sycylijczyków, moich znajomych przy sobie już zapędzili się trochę i mieli mnie gdzieś i zaczęli mówić po sycylijsku, ale był też chłopak z Mediolanu i tak na siebie patrzymy i ja właśnie mówię mu, kurczę, że ja już chyba nic po tym włosku nie umiem, bo ja nic teraz nie rozumiem. A on tak na mnie patrzy i mówi, ale co ty się przejmujesz, ja ich też nie rozumiem. Także oni się nie rozumieją też w zależności od regionu, więc nie należy się tym absolutnie przejmować. Sami Włosi nie rozumieją dialektów z innych
Polski. Dokładnie.
Hiszpanie tak samo. Także jeszcze taka śmieszna historia. No dobra, Ola, myślę, że chciałabyś coś jeszcze dodać, jeżeli chodzi o naukę języka. Może powiedz coś o swoich kursach.
Jeśli chodzi o naukę języka, przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, żebyście się właśnie nie zrażali, bo naprawdę, żeby nauczyć się języka, trzeba robić błędy, bo no właśnie w taki sposób się uczymy, że ktoś nam zwraca uwagę, mówi hej, tak się nie mówi, mówi się tak i my możemy po prostu wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam pod niebem Malagi wraz z moim partnerem Jose, który jest nauczycielem hiszpańskiego, tworzymy kursy. Tak jak powiedziałam, nie są to standardowe kursy, jest gramatyka, słownictwo i tak dalej, ale stawiamy ten nacisk właśnie na żywy język, na kulturę i na to, żeby nauka była lekka, żeby była przyjemnością, a nie takim przykrym obowiązkiem, jak często jest w szkołach.
Na sam koniec jeszcze Ci zadam takie krótkie pytania, żeby jakoś fajnie zakończyć ten podcast. To może jakie jest Twoje ulubione wyrażenie albo słowo, jeżeli Ci przychodzi teraz na myśl w języku hiszpańskim?
Wyrażenie lub słowo? Może bym powiedziała, że ciężko, bo mam dużo takich ulubionych, ale no niech będzie na przykład atope, co znaczy tak na całego, no bo to jest takie wyrażenie, które można tak naprawdę no dodać zawsze, tak, no bo to bardzo często w różnych kontekstach, sytuacjach, dlatego je lubię, bo ono tak no wyraża, że robimy coś a tope, no tak, na całego. Lubię ogólnie też takie wyrażenia, których jest bardzo dużo, związane z walkami byków, chociaż sama nie jestem zwolenniczką i nigdy nie byłam, ale te wyrażenia mi się podobają, jest ich dość dużo. No i oczywiście wszystkie te potoczne wyrażenia, które jest tak ciężko przetłumaczyć na język polski, to jest, nie da się po prostu, nawet to ostatnie wyrażenie, które ja zamieściłam u mnie na Instagramie, Darla Subas, to też jest takie, no jakby pospiesz się, bo ci dadzą winogrono, ale o co chodzi, nie? Także no jest dużo takich wyrażeń. Ja uwielbiam hiszpański slang i chcę jeszcze podkreślić, że to nie jest tak, bo dużo osób myśli, że ten hiszpański slang, potoczny język jest używany tylko przez jakąś grupę ludzi. Nie, nie, to tak samo jak u nas w języku polskim jest używany przez wszystkich. Nawet na konferencjach, na jakichś ważnych wydarzeniach, także trzeba się tego uczyć.
Polecasz jakiś może film taki, który by wprowadził naszych słuchaczy w hiszpańską kulturę, czy w ogóle jakiś hiszpański film, hiszpańskojęzyczny?
Myślę, był taki, jak on był przetłumaczony na język polski? A, dobra, chyba hiszpański temperament. Hiszpański temperament, tak, muszę jeszcze sprawdzić, ale chyba tak, hiszpański temperament z Clarą Lago. To jest ciężki trochę film, bo rzeczywiście rozmawialiśmy z chłopakiem, że to tłumaczenie czasami nie jest adekwatne, dlatego że to jest film bardzo kulturowy. I tam są takie wyrażenia kulturowe, które ciężko czasami zrozumieć osobie, która no, nie siedzi w tej kulturze. To pewnie tak jak u nas by było ciężko, nie wiem, jakiś taki film przetłumaczyć jak może miś, albo może nawet killer, bo też tam różne są takie powiedzonka, które no ciężko czasami, które też gdzieś tam weszły już do kultury, bo czasami też ludzie tak używają tych powiedzonek z killera, ale polecam hiszpański temperament, bo można zobaczyć dwa światy, właśnie Andaluzję, czyli porównanie północy z południem i zobaczyć te różnice.
O, super. No dobra, to dziękuję Ci bardzo za te wszystkie polecajki i za rozmowę dzisiaj. Zapraszamy dziękuję. Na Twój Instagram pod niebem Malagi i też na stronę, gdyby ktoś chciał zrobić u Ciebie kurs hiszpańskiego. To są kursy online, prawda? Takie...
Tak, to są kursy online do samodzielnej nauki, ale też jest kilka lekcji z lektorem, gdzie można właśnie omówić sobie wątpliwości, czy jakieś, jeżeli ktoś nie jest czegoś pewien, to lektor wyjaśni.
Dobra, no to dzięki Ci bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo gdzieś w Hiszpanii. Mam nadzieję, że przyjadę do Malagi, bardzo bym chciała. Pójdziemy na jakiś tapas i hasta luego!
Koniecznie. Dziękuję. No, hasta luego, do widzenia, pa pa.
Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do nauki języków obcych, kultury i kraju, który Was w jakiś sposób pociąga czy fascynuje, bo tylko wtedy tak naprawdę potrafimy odnaleźć prawdziwą pasję i jaramy się na kolejną sesję nauki. Nie zwracajcie uwagi na to, czy jakiś język jest w danym momencie modny czy atrakcyjny na rynku pracy, dlatego że mnie mówiono zawsze, że po co się uczę włoskiego, z językiem włoskim dogadam się tylko we Włoszech i owszem, dogadam się we Włoszech i mam niesamowitą frajdę z tego, że jeżeli pojadę do Włoch, które uwielbiam, to mogę sobie zamówić kawę i pogawędzić z kelnerem. Każdy język może być zawodowo atrakcyjny, szczególnie w dzisiejszym świecie, kiedy rynki się otwierają i firmy potrzebują osób, które mówią w najróżniejszych, dziwnych językach, na stanowiska, które są związane naprawdę i z rachunkowością, i z marketingiem, i z administracją, i wszelkie różne inne. I nie musi być to nawet jakiś super wygórowany poziom, wystarczy zazwyczaj nawet B1, B2. Ja uczyłam się włoskiego jakieś 2 lata, doszłam do poziomu właśnie takiego B2 i już wtedy na LinkedInie dostawałam praktycznie codziennie jakieś oferty pracy i przeszłam nawet jedną taką rozmowę rekrutacyjną. I dostałam tę pracę, nie mając certyfikatu z włoskiego, był tam tylko taki test językowy w czasie rozmowy, dlatego nigdy nie wiemy tak naprawdę, kiedy przyda nam się dany język i może nawet wykorzystamy go zawodowo. A jeżeli uczycie się tylko dla fanu, to dajcie sobie dużo czasu, właśnie dużo zabawy z tym językiem, bo to jest najfajniejsze wtedy. I mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was w jakiś sposób do nauki nowego języka. A teraz dziękuję Wam bardzo i słyszymy się w następnym odcinku. Ciao!